Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 516 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest
Mateusz Zdanowicz.
Przed mikrofonem Mateusz Widut. Klaśnięcie było. Zobaczymy, tak. Czy to wytniesz.
Nie, nigdy nie wycinam klaśnięcia.
Okej, okay. No to dla tych osób, które postulowały w komentarzach, gdzie klaskanie, no to Rubik na początku się pojawił.
O, okej.
Możemy zacząć klasycznie, w co ostatnio graliśmy. Coraz więcej tych gier w ogóle się pojawia, tak, do ogrania. Chociaż to ja zacznę, bo bardzo krótko. Game Pass 20 września, Devloop się pojawił,
tak.
Po czasowej ekskluzywności stał się tak bardzo nieekskluzywny, że jest za darmo w abonamencie. Zresztą tak samo na konsoli PlayStation w abonamencie PlayStation Plus Premium bodaj jest do dostania. I jestem pozytywnie zaskoczony, po pierwsze, polskim dubbingiem.
Jest bardzo fajny.
Automatyczny. Trochę na początku cringe'owo się poczułem, bo on, ten główny bohater, jakby trochę mi nie pasował i trochę było takie aktorskie bardzo jego gadanie, w sensie te przekleństwa, bo tutaj jest całkiem dużo przekleństw w ogóle, ale jakoś się do tego przyzwyczaiłem i pasuje to do całej tej otoczki, tego co się dzieje w tym świecie. Plus myślałem, że to ze względu na to, że to niby taki ta pętla, że pewnie będziemy mieć dużą swobodę co do działania w tym świecie, to jednak przynajmniej na samym początku tej swobody. Swoboda działa tak, że mogę pójść gdzie chcę, ale jakby główna kampania fabularna i to co mam robić jest mocno osadzona w tym, że mam iść mniej więcej
jak w Dishonored.
Tak.
No.
A nawet bym powiedział bardziej, że tam jest wręcz pokazywane palcem. Pójdź tam, jeśli chcesz coś zrobić, no żeby coś dalej poszło. A myślałem tak ze wszystkich tych ubiegłorocznych recenzji, że to jest bardziej otwarte, ale dla mnie to jest na plus, tak? Ja wolę takie gry. Tak więc podoba mi się i to kontynuuję. Wręcz zarzuciłem The Last of Us, bo już w sumie tyle razy ograłem, więc nie muszę tego kończyć.
Nie muszę kończyć.
Tym bardziej, że właśnie są takie gry, w które nie grałem, które się teraz powoli pojawiają. Też sporo tam nowości, o których ty mówiłeś w tym Game Passie tydzień temu. I w Metal Hellsinger trochę pograłem, ale nadal podtrzymuję moje zdanie, że to taki bardziej rytmiczny Doom. I to wszystko.
No ja nie próbowałem tego Hellsingera, bo powinienem niby, żeby sobie jakby odmienić wspomnienia z dema.
No, żeby skalibrować sobie dźwięki, pograć, bo jest fajnie, jak skalibrujesz to.
Ja się domyślam.
Dobrze, to w co ty grałeś?
Sprawdzam to ten,
japońskie coś.
Grałem w japońskie coś, Diofield Chronicle się gra nazywa. Zapomniałem, że wychodzi w ogóle we wrześniu, dopiero sobie przypomniałem, nie pamiętam. To, co ci pisałem, czy nie da się ogarnąć.
Chwilę po premierze dosłownie.
Tak, do recenzji. To jest, chciało się powiedzieć i o JRPG, i w sumie tak jest po części. Dwie rzeczy, które wyróżniają ten tytuł, to, bo powiem tak, historia jest bardzo taka mało interesująca, bo znowu tak jak w tych różnych, chociażby które na Switcha wychodziły, JRPG-ach, które były od twórców Octopath Traveler i tak dalej. Nawet nie pamiętam, jak się nazywała ostatnia ta gra, bo Square Enix ma strasznie dziwne tytuły gier. Chyba Triangle Strategy się nazywała ta gra, którą ostatnio ogrywałem, jak właśnie na Switchu była. To tam też mieliśmy wątek, że jest tam królestw, jest oczywiście konflikt, to jest wszystko w takim fantasy settingu. I tak naprawdę te settingi można by wymieniać jakby między tymi grami, bo są bardzo, bardzo podobne. I tu też mamy znowu konflikt, tam jest złe imperium, które atakuje tam inne królestwo. My się wcielamy ogólnie w taką grupę najemników, którzy próbują tam ogarnąć, jakoś zakończyć ten właśnie konflikt na tym kontynencie. Ale grałem dopiero 3 godzinki jakieś, więc jak na JRPG-a, którego czytałem, tam ukończenie głównej fabuły to jest 30 godzin, to tak naprawdę dopiero co się prolog kończy. Ale właśnie dwa elementy wyróżniające to jest przede wszystkim oprawa graficzna, która jest odświeżająca, bo to znowu nie jest pixel art, tylko to jest taki styl, który twórcy określają mianem dioramy w ogóle. Trochę nie wiem dlaczego. Ale wygląda to w praktyce tak, że no, to jest troszeczkę na przykład modele postaci wyglądają jakby były z modeliny, tak się trochę świecą, ale są całkiem szczegółowe też, więc to nie jest takie typowe anime, że normalnie masz 2D animacje. I to widać w cutscenkach, to też widać podczas walki właśnie, ten ciekawy styl graficzny. A druga rzecz, która i taki chyba główny gimmick tej gry i główny element wyróżniający i najlepszy też element tej gry, jeżeli fabuła się nie rozkręci jakoś ciekawie, To jest walka, bo tutaj można by się spodziewać, patrząc na opis, tam na art, na screeny nawet, że to jest kolejna taktyczna gra, taka w sensie turowa. A to jest właśnie gimmick, że tu nie ma tur, to jest RTS tak naprawdę, czyli jednostkami sterujemy w czasie rzeczywistym, normalnie tak jak, nie wiem, gralibyście sobie w Pillars of Eternity, Baldur's Gate czy inne tego typu gry, czy jakąś po prostu strategię w stylu Company of Heroes. Oczywiście to zupełnie inaczej działa, bo tutaj mamy jednostki głównie walczące w zwarciu, mamy tam umiejętności specjalne. Ogólnie wyobraźcie sobie, nie wiem, właśnie Xenoblade, nie, co ja mówię, Octopath Traveler czy Triangle Strategy, tylko że możecie się poruszać w czasie rzeczywistym. Jest pauza oczywiście, bo bez pauzy byłoby bardzo ciężko. Możemy sterować całym oddziałem naraz, możemy sterować jednostkami jakby, no, oddzielnie. Na przykład, bo czasem jest tak, że możemy zaskoczyć wrogów, jak tam odpowiednio podejdziemy. Są, z biegiem czasu odblokowujemy różne skille, których jeszcze nie odblokowałem wszystkich, ale różne postacie mają umiejętności, które pomagają im się trochę poruszać po tym polu walki. Oczywiście umiejętności ofensywne i tam trzeba... Ustawienie naszych jednostek w stosunku do wrogów jest bardzo ważne, tak samo jak w turówkach, tylko właśnie sam ten fakt, że ta walka jest w czasie rzeczywistym, wprowadza taką fajną świeżość do tego gatunku, przez co na pewno dalej mi się chce w to grać i wiem, że będę, nie wiem, czy zacznę nową grę na streamie, czy nie, chyba nie, więc w środę, jutro pewnie będę ogrywał. Na M. Zdanowicz natomiast...
Oni wyprodukowali tylko 3 gry. To.
Tak, bo to jest jakieś studio...
W tym roku jeszcze jedno.
Lankars
tak,
się nazywa.
Jeszcze jednego JRPG-a, tylko turowego. Mhm. I znane Lost Dimensions.
Nie kojarzę w ogóle tych
tytułów? Ja kojarzę ten ostatni tytuł, okay. O dziwo. I to właśnie na PlayStation 3 wyszło i na Vita. Więc no.
Co się dzieje?
To stare było. No,
no ale w każdym razie... Jeszcze nie wiem, czy polecam na 100%, na pewno jest inne niż turówki, dlatego mi się podoba, bo walka po prostu jest bardzo fajna i angażująca. Także jeżeli szukacie, jeżeli lubicie jakby JRPG, ale trochę jesteście znudzeni właśnie tym, że cały czas są turówki, jeżeli chodzi o walkę i nie zależy wam strasznie na super jakiejś ambitnej, oryginalnej historii, bo to chyba takiej tu nie będzie, nie sądzę raczej, to na pewno Diofield Chronicle, bardzo fajna nazwa, warta jest uwagi. Jest na wszystkich platformach chyba, z tego co wiem, poza Switchem.
Tak wygląda, jakby było.
Czy Switch też
nawet
jest?
Nawet na Switchu.
Nawet na Switchu jest, wow, więc jest na wszystkim, no bo to też nie jest to oprawa graficzna, którą tam, z którą Switch miałby mieć też problemy, także no. A recenzja, nie wiem, czy za tydzień zdążę przejść 30-godzinną grę, ale zresztą za tydzień nie ma, to akurat pasuje.
A, nie ma.
No natomiast dobra. Tak, więc na pewno za 2 tygodnie recenzja pełna.
Plus grałeś w...
A, grałem w Call of Duty Modern Warfare 2, przy czym mam bardzo mało do powiedzenia, bo to jest dosłownie, jak usiadłem do tej gry, to tak jakbym zainstalował sobie, wiesz, Modern Warfare, to z 2019 roku. Także tego się spodziewałem w sumie, że to będzie, fundamenty będą identyczne, to znaczy gameplay, bieganie, celowanie, strzelanie, to wszystko jest bardzo, bardzo podobne. Jak gryliście w Warzone, nawet jak nie gryliście w to Call of Duty ostatnio od Infinity Ward, to jeżeli gryliście w Warzone, to jakby od razu się poczujecie jak w domu, bo to jest... To samo, jeżeli chodzi o wrażenia ze strzelania. Trochę tam audio, może broni przerobiono. Oczywiście są nowe perki, tam nowe jakieś killstreaki. Nowe mapki oczywiście mamy, jako że... powiem tak, po tej becie jakby jestem bardzo zadowolony, bo ten Modern Warfare poprzedni był takim najbardziej ogrywanym przeze mnie kodem. Tak? Nie grałem tak dużo w Black Ops 4, potem nie grałem w ogóle praktycznie w Vanguard poza betą. A tu już wiem, że na pewno sobie pogram. To będzie taki mój multiplayer, nie? Żeby sobie po prostu grać po premierze przez parę ładnych miesięcy. Także jestem zadowolony, ale jeżeli ktoś szukał...
Tutaj piszą, że są dwa nowe tryby.
O Jezu, ja w ogóle w
nie grałem. Więzienia.
Znaczy, nie, przepraszam. Jest tryb TPP, że więźnia. Masz... Jest tryb, że po prostu jest kamera od tyłu za plecami postaci.
Czyli
tylko jak celujesz...
Rainbow Six Siege.
Tylko jak celujesz, to się zbliża. Okay. W Siege'u nie ma TPP.
Nie?
Więc nie. Może ci się kojarzy z tym. To bardziej jest jak w Wildlands na przykład, bo tam też jak celowałeś, to było przybliżenie przez celowniki wtedy, nie? I to jest ciekawe, ale wydaje mi się, że to jest chyba głównie pod graczy konsolowych robione, bo może łatwiej się gra w TPP strzela? Nie mam pojęcia. W każdym razie to nie było zbyt intuicyjne dla mnie, tylko zagrałem jedną rundkę. Poza tym oczywiście powraca ten tryb Grand Wars, że masz takie duże mapki na 64 graczy, ale ten tryb też mi się nigdy nie podobał w oryginale, więc cały czas grałem tylko w Team Deathmatch i Dominację, tam Hardpoint czasami, tylko ja zawsze w kodach gram w te klasyczne tryby. I tutaj się to nie zmieni, ale oni, nie wiem, mają czas, mają pieniądze, więc zawsze robią tych trybów rozgrywki 20 chyba w każdym Call of Duty. Także, no, kustomizacja broni powraca podobno do tego, co było w Modern Warfare, tylko można...
Znaczy,
no,
że masz jedną broń,
tak, ale
tam
z tego,
masz
co pamiętam,
18 poziomów. I...
No tak, ale z tego co pamiętam, podobnie było właśnie w tym poprzednim, że miałeś broń i mogłeś tam podczepiać różne części jak chciałeś i to naprawdę mogłeś sobie zmienić na przykład, bo tu jest tak, że na przykład masz podstawy AK i możesz z tego zrobić AK-47, albo możesz sobie zrobić taki AK-47U, taki ten jakby mini pistolecik maszynowy, więc nie jest to żadna rewolucja. Jeżeli ktoś oczekiwał jakichś wielkich, ogromnych zmian, to nie tutaj. Natomiast no, mieliśmy 2 lata przerwy, czy 3, od tego ostatniego koda, od Infinite Warfare, od Infinite World, przepraszam, więc ten brak zmian jakoś mnie nie boli za bardzo, bo po prostu to będzie fajny multiplayer, który gameplayowo mi się bardzo podoba. I ten, tylko nie wiem, czy bym kupował, szczerze mówiąc, pełną wersję na premierę, bo to cena jednak przeraża troszeczkę, 340 zł nawet na PC-cie. Na szczęście dostałem w prezencie preorder. Więc już nie muszę się martwić, czy będę kupował, czy nie.
A o co chodzi z tą mapą na torze wyścigowym F1?
Nie wiem.
Ale to chyba
ma nie być... Nie ma, w becie nie było jej, więc...
W drugim tygodniu testów na Xboxie ma być.
Okej, okay, no, będzie jakaś mapa na to, super. W każdym razie.
No ty jesteś fanem F1 podobnie.
No, ale tam nie będzie wyścigów. Nie sądzę, że to jakiś prawdziwy tor, bo by się nie zgodzili raczej ludzie z F1, żeby strzelanina była na ich torach gdzieś tam. Natomiast no, tak jak
podobało
mówię,
się.
Tak, podobało mi się po prostu i tyle. Bo okay. Tak jak właśnie, jak chciałem jakieś wrażenie napisać na Twitterze, że coś nawet nie miałem weny, bo to po prostu jest, no to jest to samo, co było, ale spoko, bo mi się podoba.
Ładnie?
No tak, okay. Też mam wrażenie, że bardzo podobnie do 2019, ale to już tam to było bardzo ładne, więc.
Okej.
Okay. Tylko mam nadzieję, że w tej części nie będzie tak, że wiesz, na przykład chcesz grać tylko w to, to musisz też pobierać Warzone i dlatego to ważyło tak strasznie dużo, jeżeli chodzi o gigabajty. Szczególnie na konsolach, to wiem, że graczom przeszkadzało. Także zobaczymy.
I to tyle, jeśli chodzi o gry?
Tak.
Okej. Okay. Dobra, to przechodzimy do niekończącego się tematu Rockstara, bo po pierwsze złapali niby tego nastolatka, który
niby ujawnił. Złapali jakiegoś hakera tam w tak, Anglii, nie powiedzieli.
Z tych Lapidus, tak, grupy. Mm-hmm. 17-latka, który zarabiał setki tysięcy, miliony funtów za
w kryptowalutach.
Ale jego rodzice podobno nie widzieli w tym nic złego.
Bo nie wiedzieli, o co chodzi.
Bo nie wiedzieli, o co chodzi, ale to tak
no, zakładam.
Na pewno,
no bo...
na pewno. Nie wiedzieli. Mają 60 lat i nie mają pojęcia, co robi ich syn. No ale dobra, i skąd mam mnóstwo tysięcy dolarów.
Nie, bo wiesz, bo możesz powiedzieć rodzicom, że na przykład no, bo ja tutaj robię takie te screeny, czy coś tam i tu sprzedaję ludziom i mi płacę, cokolwiek można wymyślić, daj spokój. Ale nieważne. No tak.
Wracając jednak do tematu Rockstara, to nie koniec wycieków, ale tym razem nie o GTA, bo w sieci pojawiły się zarówno informacje, jak i screeny z rozmów pomiędzy, nie wiem, czy to pracownikami, czy pracownikiem, a tą osobą, która to ujawniła, z Bully 2. Wyglądają one nieco bardziej podejrzanie niż
znaczy,
te wszystkie.
Znaczy same screeny, te niby screeny z Bully 2 wyglądają dosłownie jakbyś wziął jakieś asety tam darmowe, wiesz, bo dosłownie macie teksturę pod chodnika, trawnika, jakieś drzewka i niedokończona tekstura muru czy czegoś tam. Jest ten minimapka jak z GTA.
Tak jest.
Wycięta i jest tylko, no, nie znak szkoły, tylko taki baner z nazwą tego college'u, tak angielskiego, Bull and K High, czy tam amerykańskiego, nie, bo to się działo w Anglii, nie?
W Anglii, tak. Anglii, w fikcyjnym Essex.
Tak, więc no, wygląda to bardzo, bardzo nijako i biednie i mogli się o lepsze screeny postarać, szczerze mówiąc, bo to dosłownie to może być, to nie wiem. No,
to jest... no może wszystko to być, może być to bardzo dobra podróbka. Znaczy bardzo dobra, nie wymagająca jakichś niesamowitych umiejętności, choć patrząc na ten element, przynajmniej nawet tej samej pseudo mapy, wskaźnikowni, czy czegokolwiek, jak to nazwać.
Drogowskaz kampusowy.
Jakby to jest silnik Rage, nie? Tak mi się
ja
wydaje.
Ja nie potrafię ocenić,
widzę po tej
Rage,
takiej miękkości.
Dobry
tego
wzrok masz, jak potrafisz potem ocenić, czy to jest Rage, ale...
Te takie odbicia, te wszystkie, może trochę za bardzo ta minimapa, w sensie to kółko od minimapy to sugeruje, ale to wygląda trochę, jakby to było na tym silniku, ale...
Może, ale w każdym razie chodzi o to, że
Pojawiło się też tam kilka takich bardziej szczegółowych informacji, co się działo w ogóle z Bully 2, bo pierwotnie Bully 2 rozpoczęto produkcję w 2009 roku i prace były całkiem zaawansowane, ale wydawcy się to nie spodobało, więc skasowali projekt, przerzucili się na Red Dead Redemption 2, wspomagali mocno GTA 5. No i po wypuszczeniu chyba właśnie Red Dead Redemption 2 temat znowu powrócił i w 2019 roku od początku znowu Bully 2 zaczęli robić.
W 2017 chyba. Do projektu powrócono w 2017.
Ja czytałem, że w 2019.
A nie, sorry, jeszcze skasować ją postanowiono, czyli jeszcze raz, czyli dwa razy skończono pracę jakby. Okay.
I podobno od tego 2019 jakieś te prace bardzo powoli idą i finalnie pełną parą mają ruszyć zaraz po zakończeniu prac, czyli tak naprawdę po wyjściu GTA 6, czyli no to liczone poczekamy. Tu jest to plus 2-3 lata od premiery GTA 6, że wtedy Bully 2 by się pojawiło. Pierwotnie też wcielaliśmy się w postać Jimmy'ego Hopkinsa.
No ale, czyli to miał być sequel jakby bezpośredni. Tak,
ale wrzucono tą postać i teraz się wcielimy w protagonistkę o imieniu Amy i będzie to...
No i zmieniono szkołę, nie?
Tak, zmieniono troszkę szkołę. Te screeny są w sieci, więc jeśli was interesuje, to możecie zobaczyć, ale tak naprawdę bardzo łatwo sobie wyobrazić to wszystko. Jest trawa, jest chodnik, jest ten mega wielki potykacz i kilka drzew.
To mógł być jeden screen, na to samo by wyszło. Tak. Ale no, z takich innych rzeczy to takie, które jakby można było się domyślać, że teren gry ma być bardzo mały, że tylko szkoła i najbliższe okolice, więc to jakby z rozdziwienia, bo Bully to co nie miało to być nigdy jakieś GTA czy coś. Podobno będzie mechanika włamywania się, żeby na przykład podrzucać skradzione rzeczy i wrabiać kogoś w kradzież, tylko to może była, zakładam, część jakiegoś questa pewnie, a nie taka. Chociaż może to będzie po prostu mechanika, że będziesz mógł sobie podrzucać rzeczy i ludzie będą wydalani ze szkoły, whatever, nie wiadomo.
No i jakieś takie dodatkowe aktywności poboczne, jak praca dorywcza po to, żeby zarobić pieniądze i tam wydać.
Szereg aktywności pobocznych typowych dla nastolatków, więc praca dorywcza, picie,
rozbijanie się samochodem.
Tak, tak. Więc zobaczymy. Natomiast no, to jest ciekawe. Ciekawe są bardzo losy tej gry, bo ja trochę rozumiem THQ, że oni się boją, że to się nie sprzeda, bo Bully już wyszło dawno temu i nawet jak wyszło, to Bully nie sprzedało się jakoś dobrze, nie? To jest taki cult classic, że jakby ludzie wspominają, że no Bully, tak, to Rockstar robił inne gry, ale tak naprawdę mam wrażenie, że... Bo ja nie grałem na przykład, nie?
Ja też nie grałem.
Więc właśnie dużo osób kojarzy,
że
istnieje.
Tylko wychodziło na konsolę, a to tak. Było jeszcze chyba PlayStation 2 tak naprawdę. Z czego
nie
to
pamiętam nawet, ale wiem, że właśnie Bully to jest taka gra trochę jak Beyond Good and Evil 1, że w to akurat grałem, ale też dużo osób mówi, tak, to były czasy i czekam na sequel, ale tak naprawdę dużo osób nie grało. I jestem ciekaw, jak to... Nawet jak to... No bo to jednak ryzykowny projekt dla takiego dużego wydawcy, nie? Mhm. Żeby robić grę sequel tak starej gry, która nie sprzedała się dobrze, która nie jest w ogóle raczej w świadomości mainstreamowego gracza, bo oczywiście jak ktoś tam śledzi newsy gamingowe, jest bardziej zaangażowany w medium, to kojarzy Bully na pewno i z ciekawości kupi, ale taki masowy odbiorca nie ma pojęcia, co to jest Bully. Jestem pewien, że wiesz, nawet pewnie część z naszych słuchaczy może pojęcie macie, ale nie wiecie, też nie graliście, nie? Więc dajcie znać chociażby, czy graliście w Bully kiedykolwiek. Czy to tylko dla was też gra z opowieści?
Premierę miała w 2006 roku, w 2016 wyszedł taki...
Po prostu wrzucili na PSN.
Remaster, w sensie tylko skalowanie do Full HD.
Na PS4 można było pobrać,
tak? O, ale wyszło nawet na komórki.
Wyszło na komórki, na bo to był taki, gdzie oni wypuszczali wszystkie te porty gier właśnie na komórki też i GTA i tak dalej. Także... Nie wiem, no ciekawe, bardziej mnie ciekawi właśnie niż jakieś tam screeny, szczegóły, to czy to powstanie ostatecznie, bo to też może być taka sytuacja, że znowu wiesz, znowu po prostu tam próbują, ale Take-Two powie nie, jednak to
tak
jest.
Tak naprawdę nie wiem, jaki jest sens, no bo to jest naprawdę wkrótce 20 lat minie, nie? Jakby patrzeć na to, kiedy wyjdzie GTA 6 plus te 2-3 lata, to 2026 to już w ogóle nawet taki, bym powiedział, bardzo optymistyczny termin, czyli 20 lat po wyjściu poprzedniej gry. To już wtedy na pewno nie robisz bully 2, no, tylko bez... po prostu tak, resetujesz to wszystko.
Tak, na pewno.
Ale nie wiem, czy
zawsze masz nazwę Rockstar, nie? Może tam to coś pomoże, jakby jednak wypuścili.
Ale możesz po prostu wymyślić nowe IP i też powiedzieć Rockstar i co?
No tak.
Jakby nie widzę jakby sensu w obecnych czasach, w obecnym pojmowaniu jakby tego, że jakby takie rzeczy, w które się robi w tej grze, nie powinny mieć miejsca w szkole, nie? Jakby już wtedy to było mega kontrowersyjne, a teraz to jest turbo kontrowersyjne, wydaje mi się, niby i tak, ale nie prowadzi do niczego jakby pozytywnego.
Z tego, co wiem, w tym bully to nie było tak, że my byliśmy, oczywiście my też byliśmy bully, ale my też zwalczyliśmy jakby innych bullies, więc to było takie trochę, wiesz, komentarz społeczny, bla, bla, więc to by przeszło akurat, myślę, szczególnie, że to ma być w ogóle dziewczyna, więc zresztą to może być gra bully, ale my nie musimy być bully jako my, tylko chociaż pewnie też tak będzie, jeżeli to wyjdzie, tak powtarzam, bo moim zdaniem to nie ukaże się ta gra, ale no, zobaczymy.
Te przecieki w teorii też tutaj nawiążemy, są z tego samego źródła, co cały wysyp w ogóle tak, dokumentacji.
A propos tego aresztowanego.
Z Rockstara, tak więc no. Może faktycznie tak będzie. Tak jak mówiłeś, dajcie znać, czy graliście w ogóle w Bully 1, czy sądzicie, że taki powrót marki ma sens, a my przejdziemy teraz do drugiego tematu, czyli porozmawiamy o Xboxie, który pojawił się na Tokyo Game Show.
Tak było.
I porozmawiał z kilkoma dużymi wydawcami i zaczniemy teraz ten temat. I nie zostało powiedziane, jakimi wydawcami, ale dziennikarz pan Kan w 700 którymś odcinku podcastu Giant Bombcast, czyli praktycznie jak gramy na maksa, też mamy tam 750 któryś, powiedział, że i tu cytuję, firma Microsoftu rozmawiała z głównymi japońskimi wydawcami o przejęciach. Nie mogę powiedzieć, jak daleko zaszły te rozmowy, ale bardzo wyraźnie interesują się niektórymi japońskimi wydawcami i pomniejszymi studiami. I dodał, że dla samego Microsoftu tak naprawdę koszty umieszczania, czyli tego, co wołają sobie japońskie studia i wydawcy za umieszczenie ich tytułów w Game Passie, jest tak duże, że dla giganta z Redmond łatwiej jest kupić całego wydawcę niż płacić i po prostu za darmo to wrzucić, tak, bo to jest już nasze.
Niż płacić za każdą grę oddzielnie. Co jakby pokazuje, że Japończycy mają łeb na karku, nie dają się tam z drobniaki do Game Passa wrzucać. Dlatego może nie ma zbyt wielu gier Capcomu czy tam innych japońskich wydawców w Game Passie właśnie, no ale bo tu chodzi o main, tak, main players from Japan, czyli tych głównych, jakichś największych wydawców, więc mamy Capcom, mamy Square Enix, mamy Namco i co jeszcze może być z takich największych? Jeszcze ewentualnie...
Ktoś pisał From Software, ale raczej
From Software
nie
jest za blisko, chociaż z drugiej strony From Software jest takim wolnym strzelcem, troszeczkę oni czasem robią z Sony, tam czasem robili właśnie z Namco często.
No na pewno jest... Xbox teraz robi z Hideo Kojimą projekt, tak? Więc już jest nic takiego czegoś, ale Hideo jeszcze... Kojima już jest tak bardzo niejapoński, że nie powiedziałbym, że to idzie w tym kierunku.
Jeszcze jest ta firma Koei Tecmo.
Altus jeszcze jest chyba.
Altus jest, ale to nie wiem, to może trochę zbyt niszowe. Natomiast jest
Altus
jeszcze...
zbyt niszowy? O czym ty gadasz?
W sensie zależy na czym... No mają personę, jasne, ale to nie jest taki main player, wydaje mi się, jeżeli chodzi o Japonię. Natomiast chciałem jeszcze wspomnieć o tym, o studiu Team Ninja, czyli tych od Nio, co robią Wulong teraz, co robią tę drugą grę z japońsko-samurajską, bo Team Ninja się bardzo rozkręca i... No, mogliby być niezłą maszynką do produkcji gier dla Xboxa, tylko tu właśnie było, że rozmawiają z publishers, a Team Ninja to nie jest publisher, tylko to właśnie twórca. Dlatego wspominałem, no nawet jak dodamy Atlus, tak, to Atlus Capcom.
No widzisz, mają Shin Megami Tensei,
no tak, to jest persona,
mają
to jest
Personę, mają mnóstwo jakichś przedziwnych tak, rzeczy.
Ja, twoje ulubione gry na pewno wszystko, cała lista.
Mają Catherine, tak, o, na przykład, gra. Mają Dragon's Crown. Z takich, co ja kojarzę, ta persona, tak, co mają...
Etrian Odyssey jeszcze są
200,
popularna.
Kurde, person wydają, bo No dobra, niewiele mają.
Persona
no
5 Strikers bardzo fajna była akurat. Soul Hackers, tak, teraz wychodzi, wyszła druga część w tym roku. Natomiast, nie wiem, Capcomu jakoś nie widzę.
Wydaje mi się, że najłatwiej do przyjęcia byłby Square Enix, dlatego że oni mają mocne doświadczenie z robieniem gier dla Microsoftu.
Patrz, ale z drugiej strony Tomb Square Enix Rider mówiła niedawno, że my nie chcemy tak na zachód jednak iść już. Więc nie wiem, czy
no ale dobra, oni nie chcą, ale tak naprawdę wyprzedali swoje studia. Może coś jeszcze zostało do kupienia, nie? W ten sposób, że niekoniecznie może kupujemy całego wydawcę. To w ogóle było dziwne, że bo to kto kupił? Electronic Arts, nie? Te studia.
Nie pamiętam teraz. Oni tam chyba różnie to było. Wydaje mi się, że... Czekaj.
Mów, ja
nie, sprawę. Koch. Pamiętasz, bo Deus Ex trafił do... Tego, do właśnie do nie Kocha, tego do Playona. Więc tak, to trafiło tam. Natomiast, chociaż w sumie Capcom miałby sens dla Microsoftu, bo oni mają najciekawsze portfolio na pewno, więc, ale z drugiej strony Capcom może być bardzo drogi też. Namco mi się wydaje takim wydawcą właśnie już...
Ale on takim... ma właśnie taki dużo gier family friendly, dużo dużych marek typu,
że mają... Namco ma indyki też.
Do Dragon tych boli i tak dalej, prawa.
No właśnie, więc to by było dobre dla Microsoftu. Namco ma też Tekena. To był taki jeden, prawda, heavy hitter. Bo właśnie z Capcomem mogło być za bardzo ten. Capcom mógł być za bardzo kontrowersyjny, nie? Bo jednak jakby. O ile miałoby się to wszystko trafić tylko na platformę Microsoftu, bo oni mają bardzo dużo serii. No nie możesz zabrać jednak graczom z PlayStation tych wszystkich Residentów, Street Fighterów.
Niby nie możesz.
Monster Hunterów,
możesz.
Wiesz, to było. Dragon's Dogma powstaje przecież dwa jeszcze, nie? Na przykład Devil May Cry, to jest wszystko Capcom, więc to było dosyć ciekawe.
To za karę, że się wtrącają do przejęcia Activision Blizzard i taki pstryczek w nos. Co wy tu? O masz.
Ale to nie jest potwierdzone, że Call of Duty nie będzie w tym, na PlayStation, nie? Jest, że będzie w Game Passie kiedyś. Tam zresztą teraz to przejęcie Activision tam się przedłuża, bo tam jakieś problemy znaleźli. A propos monopolu właśnie, więc może to będzie koniec zakupów Microsoftu w ogóle. Już nie, a może nie właśnie sądzę. Dlatego patrzą na Japonię, bo koniec zakupów ma być w Stanach może i teraz wiesz. A to dobra, to my sobie kupimy w Azji. Nie wiadomo. Także dajcie znać.
Moim zdaniem bardzo dobry ruch, tym bardziej, że ten Xbox to nigdy za bardzo w Japonii się nie sprzedawał i w tej Azji, tak więc jedyne wyjście to
aczkolwiek już teraz
pozyskanie
lepiej.
Ale wiesz, pozyskujesz kilka znanych marek i automatycznie, czy gracze chcą, czy nie chcą, to muszą kupić tego Xboxa, żeby pograć w swoją ulubioną
siła
grę czy tytuł.
Już nie macie waszych gier na PlayStation i co teraz zrobicie?
No właśnie, tak brawo.
Dlatego właśnie uważam, że to nie może być na przykład Atlus, bo Atlus na przykład ma ekskluzywy na PlayStation często, nie? No ale tak, dajcie znać. Jak uważacie, jakiego japońskiego wydawcy kupi Microsoft, a my tymczasem przejdziemy do ostatniego tematu, tak, który będzie takim tematem na zasadzie...
Entertainment Software Association
tak,
oficjalnie wydało komunikat, że kolejna edycja targów E3, czyli E3 2023
się odbędzie
i będzie trwać od 13 do 16 czerwca 2023. W tradycyjnej formie, czyli nie online, bo teraz niby było online, ale chyba odwołali w sumie, nie?
Tak, odwołali.
Nic nie było
zupełnie. No.
Finalnie.
W każdym razie, no ma być tak jak te E3, pamiętamy sprzed lat, gdzie jest publiczność, gdzie jest
ma być
wszystko.
Jak Gamescom w tym roku.
Jak Gamescom właśnie, przy czym ja pytam, po co? Na zasadzie, to będzie teraz dziwne, bo czy Jeff Keighley, no wiesz, bo on ma jednak już markę tych samych Gamefestu i swojego nazwiska i tak dalej, i czy wydawcy i twórcy będą chcieli, bo zakładam, że to będzie oddzielnie, nie? Chyba, że Keighley się dogada z E3 jakoś. To jest bardzo dużo znaków zapytania tutaj, jak to będzie wyglądało.
Będzie Summer Game Fest by E3 2023.
Albo tak, ale nie sądzę, bo Keighley raczej się wypowiadał negatywnie o E3 zawsze, przez ostatnie tam 2-3 lata, więc to może być tak, że będzie Summer Game Fest i tam będą te konferencje, potem będzie E3 i na E3 będą inne studia, wiesz, niż były na Summer Game Fest, a potem będzie coś tam jeszcze osobnego i tak się to będzie rozdrabniać. Oczywiście idealne byłoby dla mnie coś takiego, jak było ze 4-5 lat temu, nie, że po prostu mamy E3 się zaczyna i dzień przed mamy wszystkie konferencje jednej nocy największe i to się fajnie oglądało, było skondensowane, wszystko naraz, człowiek tam nie spał, ale przynajmniej można było sobie popatrzeć, I to by było fajne, ale coś takiego moim zdaniem nie wróci, wiesz, że Ubisoft, EA, tam wszyscy pod rząd będą mieli swoje konferencje 12 czerwca na przykład. Natomiast realistycznie to będzie właśnie po prostu Gamescom, nie? Czyli że nie będą się skupiać na konferencjach, bo tutaj oni raczej nie mają moim zdaniem wpływu dużego na wydawców, że hej, chodźcie jednak do nas, a nie do Jeffa. Więc to będzie po prostu takie, że no, sobie przyjedźcie ludzie, pograjcie w gierki przez 3 dni. I dziennikarze tak sobie poprzyjeżdżają i pograją w jakieś gry.
Tak, może. Bo jeden dzień ma być dla, czy dwa dla mediów. Firmą odpowiedzialną za zrobienie tego wszystkiego jest Red Pop chyba, czyli ta, która wcześniej robiła nawet E3.
Oni robią na pewno...
I oni robią PAX, Comic-Con.
Tak, i EGX i tak dalej.
No, więc ciekawe. Ja myślę, że jedynym jakby sposobem na uratowanie tego jest stworzenie przez samo E3 takiej konferencji otwarcia, jak na Gamescomie. W sensie, bo to wtedy tak czy inaczej tak. Jakiś tam ruch robi.
Ja się zgadzam, tylko właśnie jak tu ściągniesz ludzi, w sensie wydawców?
No tych wschodnich mocno trzeba brać. Tych Japończyków, nie?
No chyba, no nie wiem, właśnie to jest trudne, nie? Bo chyba, że naprawdę by się dogadali z Jeffem. Także Jeff w ramach E3 robi tam swoje Summer Game Fest i że są te konferencje ku chwale przyszłości, że tak jakby w tradycyjnej bardzo formie, jak były parę lat temu. Ale no to...
Wtedy Jeff zostaje monopolistą na świecie i robi 3 imprezy w roku, tak. Czyli ma E3, ma Gamescom i ma The Game Awards, czyli ma wszystko tak naprawdę.
Dokładnie.
I od Jeffa zależy istnienie czyli branży gier
wiedzy. E3 daje organizację, a Kili daje siebie. I tak to jest transakcja. Trade offer. No więc ciekawe, no może pojedziesz. Może
ja bym się skusił.
Miałeś jechać. W sensie w tym roku miałeś jechać? Czy
nie, no, kiedy by... Ta,
co prawie kupowałeś bilet było.
No co, to wtedy nie wiedzieliśmy, co to się zadzieje, nie?
A, z pandemią, tak o to chodzi.
No, nie chciałem mówić tego słowa, bo wiesz, tam może nas zaraz...
Algorytmy? Ksz,
algorytmy,
nie.
Cyk, cyk, cyk.
Oj.
No ja kupiłem to, kiedy to się nie działo na świecie.
Okay.
Znaczy działo się tylko w Azji, a u nas nikt nic nie mówił.
Jasne, jasne. No dobra, to tak, to czy wróci, kto wie, jak będzie wyglądać, jak wróci, kto wie.
Kto wie.
Bo to może będzie po prostu na zasadzie, że faktycznie targi otworzą dla ludzi tyle i nic więcej.
Pytanie
nie
do
zdarzy.
Was, kto wie.
Pytanie do was, czy chcecie jechać na E3?
Tak jest.
Czy nie, czy wystarczy wam, nie wiem, PGA?
Nie, ja bym powiedział, w jaki sposób E3 musiałoby wyglądać, żebyście się w
właśnie
ogóle zainteresowali.
Czy tęsknicie za starym E3, tym takim starym, gdzie były tylko konferencje jednego dnia, czy chcielibyście, żeby to wróciło? No.
A my mamy jeszcze na końcu taki mini temat, bo ja chciałem powiedzieć, co mi się nie podoba.
Nie rozumiem cię, bo tak, bo Mateusz uważa, że teaser, po pierwsze, teasery pokazują zawsze mało i nie mają dopasowanych dialogów do tego, co się dzieje zawsze.
Ale to nie o to mi chodzi.
I Mateusz uważa, że znowu hejtujesz The Last of Us, zaraz się odezwie w komentarzach, to nie da jedna osoba. The Last of Us teaser widzieliśmy, bo pierwszy teaser pokazano. Wygląda bardzo fajnie, jakby nie rozumiem, jaki ty budżet byś chciał tu widzieć i gdzie widzisz braki budżetu.
W całym otoczeniu dookoła tych głównych
ale
postaci.
Ale wygląda normalnie.
Nie, jakby wygląda biednie.
Nie, co to znaczy, że biednie? Wygląda realistycznie.
Nie, no wygląda właśnie jak wygląda w jakby te wszystkie scenografie były na tyle tanie. Znaczy,
za dużo grasz
to co
w gry.
Mi się podoba, to że to jest praktycznie w 100% przeniesienie gry w serial i nawet ujęcia są tak praktycznie identyczne. Jest spoko,
clicker
ale z drugiej
wygląda,
strony jest tak trochę... Normalnie no człowiek jakby pomyślał o tym, że przyniosą ci grę do serialu w 100%, to by był w niebo wzięty. A z drugiej strony jednak, gdy na to patrzysz, to masz taką ochotę, no nie, wolałbym, gdyby coś tak w swoim stylu bardziej poszli, nie? I zawsze jest ten taki dylemat. Bardzo chętnie i na pewno zobaczę ten serial, ale ja jakoś widzę brak tego budżetu. No nie wiem, więcej jakby postprodukcji w tym wszystkim powinno być. Wszystko jest zbyt surowe, o w ten sposób. Ten zwiastun jest zbyt surowy.
No o to chodzi, surowy świat. Nie, ja tego
no
nie
możemy
widzę,
uprawiać taką filozofię,
no
ale,
ja rozumiem, ale
wydaje mi się,
nic
że...
Nic nie poradzę, że nie widzę tego. Nie, no, wygląda to jak serial, no nie wiem, jak miasto w postapo trochę tam podniszczone. Natomiast ja już, tak, to już było wiadomo od początku, prawda? Prawie od początku, że to będzie dosłownie historia z The Last of Us 1. I też jakby to nie jest zbyt porywające przez to, bo wiesz co się stanie i tak dalej, natomiast to jest HBO, HBO robi same dobre rzeczy.
No ale widzisz, to jest nawet w ten sposób zrobione. Pierwsza scena, kiedy oni zamalowują jakby znak
tych Fireflies,
no, świetlików, to wygląda zupełnie jakby w ogóle było nagrane iPhone'em jakimś.
Zupełnie.
O ta scena. W ogóle żadnych tutaj winiety jakby...
Ale po co masz winietę? Taki to jest kierunek tak, artystyczny.
Inaczej. Nie widzę tutaj dobrej ręki operatora. W ten sposób. Jakby dobranie tych wszystkich przesłon, soczewek i tak dalej. Nie widzę. Tu jest po prostu wszystko na płasko. Nie ma żadnej głębi ostrości, jakby skupienia.
Gdzie masz mieć głębi ostrości, jak oni stoją przy ścianie?
Na tym planie... Nie wiem, na czym mam się skupić. To nawet nie jest jakby...
Nie. To masz się skupić na ścianie.
Masz zasady pewne.
Nie. Teraz, bo to jest bardzo dobry kadr. Masz dwóch strażników po obu stronach, jest w centrum logo.
Ale nie możesz tak robić, że piękny po prostu jest. Paskami pokazujesz takie rzeczy.
Jak to nie?
Jakby
to jest
złoty
kina.
Środek, masz tutaj jakby z prawej strony, o tutaj miejsce. Tutaj dajcie ja pokazuję znać, w powietrzu, ale prawa strona, góra w prawo. To jest zawsze miejsce, kiedy robisz ujęcie, na którym skupia się wzrok. A tutaj w takim razie skupia mi się wzrok na wałku, nie na tych ludziach, którzy tutaj są.
Skupia się na ludziach i na Firefly.
Nie na znaczku Firefly. Na niczym mi się tutaj nie skupia, przez to jest taki właśnie dysonans tego. Tu na przykład następną scenę, no. którą masz, tu jest super zrobione, tak? Tutaj mi się skupia totalnie wzrok, to jest zgodnie z jakby z techniką.
No bo to ma sens w tej scenie, odpalcie sobie tę scenę z zegarek, bo tu się masz skupić na zegarku, tak. A w scenie jak ktoś zamalowuje ścianę, nie musisz mieć motion blurra i zamazania, bo to nie ma znaczenia, bo to całościowo jest, uspokój się. Chodź na kinowy też, że ponarzekasz trochę w czwartek.
Ale nie, w każdym razie, nie podoba mi się praca operatorów po prostu.
Patrz, znowu było ten motion blur. Nie wiedziałem, że to będzie też ten sceny z Left Behind, bo są urywki. Jak Ellie jest z tą, jakiej tam, nie pamiętam, jak ona się nazywała. Ta z Left Behind, no, ta druga. Więc to też będzie, ale może to będzie flashback po prostu, podejrzewam, czy może tam pół odcinka, jakoś tak. I w tym teaserze jest też bardzo dużo oczywiście z tego, z prologu gry, nie? Widać to ewidentnie. I ten jest...
Tommy?
Nie, jak się nazywa? Tommy? Nie.
Brat.
To był ten z Parks and Recreations, Ron. On gra Bena Billa.
Billa.
Tego Preppersa, co tam w tym miasteczku spotykają. Więc fajnie, że ten aktor dostał rolę. No i zobaczymy. I tak jak powiedziałem, ten clicker fajnie wygląda. Bo pokazali. To bardzo dobrze. To ta scena z chaosem i rozwałką w mieście wygląda bardzo dobrze. No nie, znaczy normalnie.
Minuta 09 i palące się, nie wiem, podgrzewacze chyba do jedzenia. To jest w ogóle...
Nie.
To jak jest dobrze zrobione, ale praca operatora B.
O clicker.
Moim zdaniem B. Złe dobranie w ogóle sprzętu.
Musicie tutaj dać znać, co sądzicie o teaserze The Last of Us. Poczekamy na trailer oczywiście pełny. Ciekawe, jak się potoczy ta historia.
Mam nadzieję, że na gałęzi, czy ktoś zrobi w ogóle takie właśnie dekompozycje.
Nie zrobi, bo to musiało być tragiczne jakieś, żeby ktoś robił dekompozycję, a nie jest. I premiera w przyszłym roku.
To ja napiszę, poproszę.
Okay. Premiera w przyszłym roku i fajnie.
Super są screen na przykład. Świetny skin.
A wiesz, że to są wycięte urywki trailera, no dajcie spokój. Ktoś tak nie lubi czegoś takiego, jak ktoś wycina z YouTube'a i o, screeny z serialu. Mniejsza o to. Przejdźmy do...
To tyle. Do faku. Jakiego faku?
FAQ, Frequently Asked Questions, tylko że nie frequently, tylko pod tym odcinkiem.
Tak jest. Przechodzimy do odpowiedzi na pytania spod poprzedniego odcinka z... Spotify'a, a zapytaliśmy się was, pytaniem odcinka było, co wam się spodobało lub nie w ujawnionych przeciekach dotyczących GTA 6, więc mamy fajny pomost, bo dzisiaj też były. I Michał napisał w skrócie to, że GTA ma być bardziej realne niż dotychczas. Według mnie lepiej pozwoli to wsiągnąć w świat gry. Aha, czyli to, co mu się podobało. No może.
No będzie bardziej takie autentyczno-przyziemne, jak RDR.
No faktycznie, ma być więcej po prostu systemów tych, które sprawiają, że ten świat jest bardziej skomplikowany, bo mamy mocniejsze konsole i nie musimy się ograniczać.
Tak. Tomek Hostyński, głos rozsądku. Przecież to są materiały deweloperskie, tylko bardzo niemądry człowiek będzie chciał cokolwiek na ich podstawie wnioskować. Dajmy im pracować i czekajmy spokojnie na to, co twórcy chcą nam pokazać. Racja. Tak. Ale tu też chodziło, co sądzicie o tych informacjach na temat gameplayu, a nie tylko screenach i tak dalej.
Miejski. Siema panowie, Wulong to nie jest X na Xboxa.
Wiem, tak,
na
tak.
PlayStation 5 też jest demko do pobrania, a co do wycieku, to fajnie, że coś kombinuje już od dłuższego czasu. Może nie będziemy musieli czekać kolejnych 8 lat.
Może byśmy nie musieli, jakby nie było wycieku, a teraz to...
Nie, raczej.
Nie, no żartuję, ale...
Nie zmienią podejścia.
Obstawiam, że co najmniej 2 lata do premiery jeszcze tej.
Ale pamiętajmy, że te wycieki są podobno z wersji gry, która miała... Była w takim stadium 1,5-2 lata temu, więc no pewnie i sporo się zmieniło do tego czasu.
Libra pisze, chyba pierwszy raz na naszym Spotify, bo nie kojarzy nika. Podoba mi się ilość akcji kontekstowych, ale obawiam się skomplikowanego sterowania jak w RDR 2. Liczę też na to, że główna bohaterka będzie miała mniejsze dupsko, bo zasłania kamerę w obecnej wersji. Wszystko to jest work in progress i to nieprawda. I Artur Nowik nie oglądałem, bo po co? A wracając do samego odcinka, to zaraz będzie go prowadzić sam pan Zdanowicz, bo nie pozwala dojść do głosu swoim kolegom. Pozdrawiam. A? Ja nie pozwalam dojść do głosu.
Zaraz sam będziesz sobie nagrywał i nie dasz powiedzieć.
Zapraszam Artur na mojego Twitcha M. Zdanowicz. Tam tylko ja jestem. Tam jest fajnie.
Tak jest. To tyle, jeśli chodzi o Spotify.
Co? Przepraszam, co? A, dobrze. Powiesz, już się pozwalam mówić.
Przestań. Teraz przechodzimy do odpowiedzi pod YouTube'em. Tutaj trochę więcej. Było Puppy Wolf. Z najważniejszych rzeczy to zdecydowanie to, że kobieta będzie jedną z głównych bohaterek. Wiem już teraz, że niektórym będzie to przeszkadzać, bo GTA to była seria od zawsze, gdzie tylko faceci
GTA
mogli być.
GTA chyba London była bohaterka, z tego co pamiętam.
A nie Chinatown?
W którymś była już, tylko to było tych takie, co ludzie nie kojarzą. Nie rozpoznawali nawet, kim jest postać, bo to przecież było od góry, wiesz, takie.
Mogli być kryminalistami czy innymi gangami, ale jako dziewczyna lubię mieć wybór. No i sama fabuła na zasadzie Bonnie Clyde może być bardzo ciekawa. Z innych rzeczy to takie małe smaczki właśnie, jak możliwość rzucania się za osłony, jak na przykład w RDR 2, czy wybór, co można zrobić z cywilem, na przykład wziąć jako zakładnika. Co do czasów, to z jednej strony fajnie, że to będą obecne czasy, bo dzięki temu mają większe wybory co do broni czy aut, ale z drugiej, jak będzie online, a na pewno będzie, bo dla nich to kura znosząca złote jaja, to boję się, że znów będą wyskakiwać z napadami w kosmosie czy samolotami, które mogą latać pod wodą.
No ale plus online jest taki, że można nie grać. Ja tak sobie jest. Bardzo chwalę GTA Online, bo mogę po prostu nie grać w GTA Online. I to jest fajne, że to jest osobno.
Więc no na pewno tutaj, jak będzie online, to tak samo zrobią.
To jest ciekawe, że to nie wyciekło nic na temat tego właśnie, jak to zrobią. Może sami jeszcze nie wiedzą, nie? Czy to będzie po prostu update do GTA... 5. Bo zakładam, że to zastąpi to pierwsze GTA Online, nie? Więc to będzie ciekawy proces do obserwowania, jak to będą przynosić.
No nie wiem, zrobił jak z Warzone'em, tak? Call of Duty.
No tak, ale w Warzone'ie, wiesz, nie masz nagromadzonych tysięcy, set milionów dolarów na koncie, samochodów 30 tysięcy.
Zawsze musi być koniec. No. Bestia 119.
Jak Guild Wars 2, nie? 1. Przecież koniec, nie masz... Dostałeś tam jakąś chyba obrączkę na ten, pamiętam, jak grałeś.
No i tutaj tak samo będzie. Tą grą zacznę się interesować bliżej premiery. Gameplaye oglądałem wyrywkowo i nie analizowałem ich pod kątem. Jak będzie mi się grało na premierę w 2027 roku.
Słusznie.
Parafrazując zasadę z czasów studiów, włączyłem, zobaczyłem, zapomniałem. Może i dobrze.
No tak.
Adson 22. Nawet tego nie widziałem, ale z tego co słyszałem, ma być powrót Vice City. Super, świetny klimat. Miało tam to GTA. Najbardziej mi się nie spodobało, że to nie RDR 3, bo mimo seria GTA jest przereklamowana.
Wcześniej trochę.
Co do tego klimatu Vice City, to
będzie...
To
nie będzie, bo to jest współczesne Miami.
Tak Miami że... 2022.
Tak,
więc...
także... Miami jakoś współczesne.
Może neony powrócą. Właśnie tyle
współczesne
rzeczy.
Miami, nie wiem jaki ma klimat. Jakby w ogóle mnie nie przyciąga żaden. Współczesne Miami właśnie, więc ale zobaczymy jak to wyjdzie.
Kajko Kokosz. Przecieków nie oglądałem. Szkoda czasu na oglądanie niedokończonego projektu. Nawet GTA. Nowe GTA zawsze na propsie i fajnie, że będzie opcja grania na zmianę dwoma bohaterami. Ja osobiście chciałbym, by zrobili reedycję GTA 4 na PlayStation 5. Pozdro dla was, pozdrawiamy.
Tak.
Ja też bardzo chętnie bym zobaczył. Na pewno bardziej chętnie niż 25. wcielenie lekko usprawnionego GTA 5.
No to jest kwestia działania. Już o tym gadaliśmy o GTA 4, że tam no, nie jest to ładnie zrobiona gra, tak powiedzmy, jeżeli chodzi o
ale BB. Teraz ty już masz tyle mocy,
ja wiem, ale
że to
nadal,
ogarnia.
Nadal nie chodzi tylko o moc chyba. Defior pisze, zrobiło mi się przykro, jakiś Kidos ma wrażenie nieśmiertelności, sobie hakuje zamiast siedzieć nad pracami domowymi. Dzieła ocierające się absolutnie potrzebują lików prosto z kuchni, gdzie śmierdzi z użytym olejem. No tak.
Świetne porównanie.
Ale jednak dzieje się tak. Mark 13 pisze, że grafika i szczegółowość, skończone modele postaci wyglądają naprawdę dobrze, mapa widać, że jest duża i szczegółowa, muzyka też dobra w stylu GTA 5, dźwięki broni naprawdę bardzo dobre, ogólnie jest dobrze, nie powiem, że coś mi się nie podoba, bo to nawet nie wersja alfa, ile to nie do rozwojów umysłowych zaczęło narzekać po tym wycieku, jakby to był produkt do sprzedaży. Jakby puścić takiego do fabryki, gdzie montuje się auto, to by pewnie powiedział, że to nowe na przykład Lambo do dupy, bo nie ma kierownicy i tylko jedno koło. Haha. Ale ogólnie hype we mnie wzrósł po tym wycieku. Podoba mi się, co widzę. No proszę.
A może to było zaplanowane?
Nie, nie sądzę.
Andrzej Dren. Nie interesował mnie przeciek GTA 6, bo nie gram w tę serię. Choć z tego, co słyszałem, można grać kobietą. Wow.
I to takie rozczarowana buźka i złapanie się za głowę. Wow.
Baba w grze. Jak prawie w każdej dużej grze obecnie. Super, jestem za.
Czy to dlatego,
czekaj, że... Czekaj, bo to pokażę więcej. Może zagram, jak będzie w Game Passie. Pozdrawiam serdecznie. Będzie w Game Passie.
Za darmo na Epic Games Store w 2040 roku.
Tak nie rozumiem jakby tego komentarza, że co? No i co z tego, że
no bo są ludzie, którzy myślą, że jakby...
że 50% społeczeństwa to...
Nie, że twórcy sprowadzają kobiety do gier tylko dlatego, że to jest polityczna poprawność.
Okay.
A nie dlatego, że właśnie jest już coraz więcej grających kobiet i tak dalej. No ale mniejsza. Absyrtos Medea jeszcze pisze jako ostatni, chociaż tam jeszcze na górze coś było, nie?
Tak, będziemy
Przecieków nie oglądałem, cieszy mnie natomiast powrót do Vice City.
Ale pamiętaj, że to nie jest to Vice City.
Nie pomyl Vice City.
Tak. Coach, co do Chrome było w CD Action, pożyczyłem komuś, nie odzyskałem, do dziś grało się świetnie.
Każdy chyba ma takie gry, co pożyczał komuś kiedyś. Ja nie odzyskałem pewną z podstawówki Worms World Party w pudełku.
Stary, ile ja gier pożyczyłem.
Carmageddona chyba nie odzyskałem, więc kurde.
Ale już nie mam napędów, więc co bym zrobił z tymi płytami?
Nie, w tych czasach,
gdzie byś sobie teraz włożył?
W tych czasach myślę, że może ktoś by kupił, tak wiesz, na Allegro wystawić 500 zł.
Pytanie chyba do ciebie. Ten JRPG z Game Passa, o którym wspomniałeś, możesz wpisać nazwę?
JRPG z Game Passa?
No jest trochę tam.
O rany, ale nie pamiętam, o czym ja mówiłem. Ale że w Game Passie?
Tak.
Szkoda, że... Zaczytaj następny.
Dobra.
Ja tu przejdę
Kręcio.
Sobie, bo aż mnie tu zaciekawiło.
U Panie M, najlepiej ten serial po polsku. No przekleństwa to tam poezję, jak to brzmi w naszym języku i ogólnie dubbing.pl jest petarda, tam polecam. To do ciebie, Panie M.
Nic
Danowicz.
nic nie poradzę dla mnie.
To musisz jeszcze raz obejrzeć tylko po
polsku.
Jedynym
naturalnym dubbingiem pasującym do postaci, do ich ekspresji całej jest japoński w tym przypadku, nic wam nie poradzę na to. Natomiast pokaż RPG, poznaj bibliotekę, bla bla bla. Włączam RPG, przyglądam teraz specjalnie dla kogo tam pisał RPG.
Coach.
Bo to musiało być, skoro o tym mówiłem, to coś, co ostatnio wpadło do Game Passa, zakładam.
No to coś, w co musiałeś grać. Grałeś wtedy w...
Ale to nie było, nie grałem. A, Ni no Kuni. Tak, bo o tym mówiłem przecież, w Game Passie. Tak, Ni no Kuni, to jest ten RPG, JRPG.
Naprawdę?
Więc tak, bardzo polecam. Bardzo, bardzo przyjemne studio Ghibli, oprawa bardzo ładna, bardzo piękna. Więc polecam. No i oczywiście warto też przypomnieć, że w październiku do Game Passa wpadnie Persona 5 Royal. Także w ogóle szaleństwo JRPGowe.
Nic z tego, tak?
Nie, to wcześniej
wyszło. Ashes of Singularity.
To strategia.
Opus Magnum.
To logiczna gra.
Okej, jaki ty obeznany.
Ja znam gierki. Znam się na gierki fajne.
Znam się na gierkach. GNM tak Plus to był. Pytanie odcinka będzie pewnie o
Bully.
O Bully albo o Xboxie, Bully. Jeszcze zdecyduję w opisie.
No, to wszystko się wyjaśni.
To był 516 odcinek GNM Plus i razem z wami byli
Mateusz Zdanowicz
i Mateusz Świdut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.